Sabah el Khair, Hon Beirut, to tylko częściowa prawda, bo powiemy dzień dobry, tu studio Beirut z Warszawy na piątym piętrze Pasty. Przede wszystkim mamy okazję pozdrowić pana Dariusza, który realizuje naszą dzisiejszą audycję, pana Konkola, za jego profesjonalność, przede wszystkim wtedy, kiedy musimy rozmawiać przez łącza i wszystko nam to w miarę dobrze wychodzi. Dzisiaj powiedziałem po prostu ja męskim głosem Sabah el Khair, bo Maję to my możemy pozdrowić gdzieś tam w Makazi Garden na trzecim piętrze, nas słucha, bo my dzisiaj jesteśmy w Warszawie. W samym centrum Bejrutu słucha nas nasza koleżanka redakcyjna, pani Bożena Czyszer-Kane, i obserwuje ze swojego balkonu, co tam się w tym Bejrucie dzieje. Z tego co wiem, to Bejrut powoli się budzi, bo tam już jest godzina do przodu. Pozdrawiamy pani Bożeno i czekamy za tydzień z przeglądem prasy, nie tylko tej libańskiej, ale z całego Bliskiego Wschodu. A my tutaj męskimi głosami możemy pozdrowić państwa i pozdrawia państwa najpierw
Paweł Rakowski i Adam Rosłoniec.
Mam to szczęście, tą radość, żeby tych dwóch panów mieć dzisiaj w studio, dlatego że z panem Adamem to my troszeczkę później porozmawiamy o tym, co najbardziej interesuje byłych i przyszłych pielgrzymów związanych z naszym radiem, pielgrzymów tych, którzy docierają do Libanu, docierają do świętego Szarbela, ale to nie tylko święty Szarbel, nie tylko święta Rawka, tam jest naprawdę, no bym powiedział, cały bank światowy, i tu nie myślę wcale o pieniądzach, tylko o kulturze i o historii tego skrawka ziemi, któremu Pan Bóg dał tak bardzo dużo, i to od strony tej, bym powiedział, geograficznej, panoramicznej, ale również też i historycznej. I Liban, jak się później dowiemy, to nie tylko miejsce pielgrzymkowe, choć na razie takie jest najbardziej lubiane przez naszych rodaków w Polsce, ale to przede wszystkim też i wielka historia, i miejsce dla każdego praktycznie. Ale to o tym później. Ale żeby chętnie do tego Libanu naszego pojechać, to posłuchajmy prawdy o Bliskim Wschodzie. A tą prawdę o Bliskim Wschodzie, o aktualnościach z Bliskiego Wschodu powie nam, no, nasz ekspert, pan Rakowski. Bardzo prosimy.
Paweł. I tak, no, generalnie cały Bliski Wschód żyje tym, co reszta świata, mianowicie Iranem. A dlaczego Iranem? Ponieważ w Iranie odbyły się wybory parlamentarne, co jest namienne, że frekwencja wyniosła zaledwie 40%. Zwyciężyli te wybory tak zwani konserwatyści, którzy tutaj chcą zacieśnić, nazwijmy to, nie współpracę, ale wręcz przeciwnie, się jeszcze jakoś tak bardziej umocnić na swoich szańcach obronnych swojej republiki przed Zachodem i przed kanowaniami izraelsko-amerykańskimi. No ale 40% jest to frekwencja bardzo niewielka. Przy ostatnich wyborach parlamentarnych ta frekwencja wynosiła 65%. W samym Teheranie frekwencja spadła do bodajże 25%. I dlaczego tak się stało? Mianowicie Iran został uderzony koronawirusem. Mianowicie 8 osób już nie żyje i 80 osób dalszych jest hospitalizowanych. No i Iran został zamknięty szczelnie przez wszystkich sąsiadów, z Irakiem włącznie. Gubernator świętych meczetów, znaczy Nadżafu, czyli prowincji irackiej, gdzie się znajdują święte meczety irackie, nawołuje, żeby pielgrzymi irańscy nie przyjeżdżali, żeby zostali w domu. Samoloty, które z Iranu lądują na irackich lotniskach, są od razu kwarantannowane i generalnie zapanowała powszechna panika związana z koronawirusem. Natomiast nazwijmy to tradycyjnie, już w sumie dzisiaj spadły bomby na Strefę Gazy i na przedmieścia Damaszku, co nam przypomina o tym, że wybory w Izraelu się zbliżają. Bomby spadły w ramach odpowiedzi za planowany atak przygraniczny, który został odparty przez armię izraelską i tutaj akurat jeszcze atak był, miał być przeprowadzony przez Islamski Dżihad. Islamski Dżihad, czyli organizację konkurencyjną wobec Hamasu, bezpośrednio powiązaną z Iranem. No i akurat dlatego też te bomby pod Damaszek spadły. Tutaj akurat saudyjskie media zastanawiają się, jak to jest możliwe, że Izrael mówi publicznie to ustami przede wszystkim pana Benjamina Netanyahu, jak i też ministra obrony Ongiś Edukacji Naftaliego Beneta. I jak to jest możliwe, że akurat tutaj Izrael chce wypchnąć Iran z Syrii, skoro tak właściwie wszystkie straty, które w tym Irańczycy ponoszą przez te bombardowania, są szybko uzupełniane, a arsenał jest szacowany na ponad 1000 rakiet zdolne do operowania na przestrzeni całego Izraela. Już tak właściwie przechodząc sobie tak przez troszeczkę Jordanię, która została odwiedzona przez emira Kataru, który tak właściwie obiecał pomóc, mianowicie Jordania też ma pewne problemy, to jest bardzo ciekawy projekt polityczny, królestwo, które się utrzymuje, królestwo, to nie jest demokracja, ale też nie jest to jakiś straszny islamski integryzm. Tam akurat generalnie król Abdullah II stara się, żeby Jordańczycy, czyli w większości w sumie Palestyńczycy, mogli wjeżdżać do Kataru i tam pracować, no bo generalnie nie ma pracy w Jordanii. Kraj pustynny, 95% to są pustynia, więc no ale z liczną demografią, ale już tak wieńcząc tak właściwie dzisiejszą opowieść, no to pojawia się też oczywiście temat Izraela, znowu tylko troszeczkę w innej odsłonie, znaczy jedna odsłona jest taka, że premier Netanyahu zapowiedział aneksję Hebronu, to znaczy tam przestrzeni, gdzie się znajdują, no jest to niezwykle smutne miejsce, tam akurat jest część miasta okupowana dalej przez Izrael, no i tam ci Palestyńczycy żyją pod presją nie tylko armii, ale przede wszystkim bardzo agresywnych osadników. Tam się znajduje grup Abrahama, Izaaka, Jakuba. No i generalnie to też miałoby tam wpaść wedle planu. Znaczy generalnie mapa, o której zresztą już mówiliśmy tyle razy, planu Trumpa, nie pokazywała szczegółu, czy akurat właśnie ta strefa H2 w Hebronie miałaby przypaść do Izraela, ale tutaj Benjamin Netanyahu, ponieważ wybory się zbliżają, bo Bóg lubi trójce, jak to mawia się na słowiańskim wschodzie. Niemniej akurat tym samym sposobem chce zdystansować swoje alter ego Benny Gantza. No i już tak właściwie wieńcząc tą opowieść, Izrael najprawdopodobniej nie będzie przesyłał w tym roku wycieczek szkolnych do Polski. To wszystko związane z koronawirusem.
Tak, ale może, panie Pawle, jakaś też dobra wiadomość, jeżeli chodzi na przykład o Syrię i o to miasto, które rzeczywiście przeżyło ciężkie lata wojny, bo tam coś jednak pozytywnego się stało w ostatnich dniach.
To znaczy, no generalnie jest przede wszystkim to, że akurat tutaj słyszałem, że lotnisko w Aleppo zaczyna funkcjonować, znaczy na pewno chyba do cywilnych lotów, to jest bardzo pocieszne, no i też oczywiście każda pięć ziemi syryjskiej odbita od dżihadystów i innych formacji, które... Znaczy generalnie wojna w Syrii, prawda, powinna się już skończyć, tak? Więc im szybciej to zostanie zakończone, tym lepiej i wiele wskazuje na to, że może w tym roku już doczekamy.
No właśnie, to jest na pewno dobry znak, jeżeli się otwiera, przecież niejednokrotnie zbombardowane pasy startowe. No
nawet 50 tomahawków poleciało.
Tak, a jednak jest to, powiedzmy, możliwe, żeby go tak dość szybko odbudować i żeby funkcjonowało, ale jednocześnie, ponieważ te kawałki jeszcze terytorium, które są opanowane przez dżihadystów, jednak są, no bym powiedział, heroicznie przez nich bronione, to, że to się wszystko tak zmniejsza, też sprawia, no, że pewne siły zaczynają być sobie za bardzo bliskie też, nie? Te, które mamy w Syrii.
I też słyszałem taką informację, że część tych dżihadystów przez pewne lotnisko w Turcji leci do Libii.
Właśnie, czyli mamy
transfer,
to tak może troszeczkę brzmi frywolnie, ale to naprawdę jest czymś, co już było. Ja pamiętam dawne czasy w Libanie, był to rok 1989, tam zarządzono wtedy też w Taef, koniec wojny. I ja widziałem na własne oczy, jak nawet helikoptery jeszcze zapakowane były wywożone do portów, czołgi i to wszystko gdzieś jechało. Dopiero po pewnym czasie dowiedzieliśmy się, gdzie dotarły. Dotarły na Bałkany, do byłej Jugosławii i pamiętam, że utarł się wtedy też taki termin libanizacja Bałkanów. Także teraz może być też syriaizacja, przepraszam za taki nowy twór Libii, skoro też te siły zarówno ludzkie, ale myślę pewnie, że i sprzęt w tamtym kierunku powoli się udają. A słowo o Libanie. Podejrzewam, że to będzie krótkie słowo, bo na szczęście nie mamy za dużo do powiedzenia o Libanie.
To znaczy, no, jak to anglosasi mówią, no news, good news, to jest akurat bardzo dobre, czyli że akurat Liban nie trafia na żadne czołówki mediów, ponieważ jest generalnie tak, jak być powinno i tak, jak zawsze jest, czyli jest cisza i spokój. No i też przede wszystkim ludzie szykują, chrześcijanie, no i też przede wszystkim chrześcijanie obrządków chyba, no chyba prawosławni, nie, czy razem w tym roku.
Tak,
to,
wszyscy i prawosławni, w tym roku i razem. Katolicy. Ale sobie zostawimy to na deser dzisiejszej audycji, bo dodam tylko słowo, że rzeczywiście w Libanie pod względem no, takiego politycznego, bym powiedział, spokoju zaznaliśmy ostatnio poprzez stworzenie rządu, o którym już na tym, w tej antenie mówiliśmy kilkakrotnie i rzeczywiście, no, zawsze będą protesty, zawsze będzie część społeczeństwa niezadowolona, niejako na zapas, jednak to zaufanie na te 100 dni przysłowiowe ten rząd pana Hassana Diaba ma. My przestrzegaliśmy z naszego studia, nawet tych, które mogliśmy przestrzegać w Libanie, żeby pierwszymi posunięciami nie były nadmierne podatki, bo rzeczywiście społeczeństwo jest umęczone. Pan Paweł mówił o wirusie, o koronawirusie, o tym, co tam się dzieje w Iranie. No ten Iran przysłał, w cudzysłowie mówię, też nam troszeczkę tego koronawirusa.
Czyli nie tylko broń.
Nie tylko broń, dlatego mówię to w cudzysłowie oczywiście, bo dosłownie w piątek po południu przyleciał samolot z Teheranu. Okazało się, że 3 osoby były podejrzane o to, że mogą być no, zakażone tym wirusem. Okazało się na koniec, że tylko jedna obywatelka, 45-letnia pani pochodząca zresztą z Baalbeku, została hospitalizowana w państwowym szpitalu imienia Rafika Harirego, to jest państwowy duży szpital, na szczęście przygotowany do takich sytuacji, a co ciekawe, na lotnisku w Bejrucie zamontowano termokamery, czyli takie kamery, które wyłapują podróżnych z podwyższoną temperaturą poniżej, powyżej 38 stopni. Nie wiem, czy na pewno to dobrze działa, ale rzeczywiście jest to sprawdzane. Także tutaj też na razie Liban się w tej sytuacji dość dobrze broni. Nim przejdziemy do pana Adama Rosłańca na temat pielgrzymowania, wyjazdów do Libanu, powiem tylko 2 słowa o pogodzie, bo nie powiedziałem na początku, że pogoda jest wspaniała. Nad morzem mamy praktycznie wiosnę, bo to jest 18 stopni dzisiaj w południe przewidziane. Dzień jest już bardzo długi, 11 godzin 16 minut. W górach masę śniegu, kurorty bardzo dobrze przygotowane do przyjmowania gości. Byłem, widziałem w zeszłym tygodniu przed przylotem tutaj do Warszawy nawet ekskluzywne hotele, z których się po prostu wsiada na krzesełka wyciągów, żeby jechać już na stoki w okolicach miasta Faraja, pełne. Co mnie też bardzo zdziwiło pozytywnie, że rzeczywiście nie tylko Libańczycy, ale również goście z Europy i spoza Europy korzystają z tych przepięknych stoków libańskich. Panie Adamie,
tak?
Prosimy do mikrofonu i co my mamy tutaj do zaproponowania naszym słuchaczom dzisiaj?
No w tych trudnych dosyć chwilach chrześcijanie z Polski wyruszają do chrześcijan w Libanie. Wyruszamy po raz kolejny 17 kwietnia do 25 kwietnia, czyli 18 kwietnia będziemy lądować w Bejrucie. Wyruszamy z Libanu z naszymi intencjami do świętego Szarbela i innych świętych libańskich. Ale jedziemy również, no, można powiedzieć, jako radio misyjne do kraju, o którym chcemy opowiedzieć, chcemy go trochę odkłamać, że jest to na dobrą sprawę ostatni, nie waham się tego użyć określenia, ostatni szaniec chrześcijaństwa. Ostatni mocny, zinstytucjonalizowany. Bo można powiedzieć, że dzięki kościołowi maronickiemu, kościołowi katolickiemu, Libańczycy w zasadzie tam ocalili na Bliskim Wschodzie prawo i wolność. Ocalają je cały czas. Dlaczego tak się dzieje? No bo po pierwsze mają 2000-letnią historię chrześcijaństwa, a poza tym mają fantastycznych przywódców przede wszystkim religijnych i tutaj w osobie patriarchy Beszara Raj. Można powiedzieć, że on ich prowadzi jako katolicki, maronicki kościół w utrzymaniu się chrześcijaństwa na Bliskim Wschodzie. I my te miejsca, no, chociażby przybędziemy do siedziby patriarchy w Bkerke, mam nadzieję, że ugości nas i będziemy mogli się z nim spotkać. Jeżeli nie, to zobaczymy po prostu Watykan Bliskiego Wschodu. I będziemy w wielu innych miejscach, które no, są fantastyczne i mam nadzieję, że nic nam jednak nie przeszkodzi w tym naszym pielgrzymowaniu do tego bastionu chrześcijaństwa.
No tak, ale mówiliśmy, że Liban to nie tylko miejsce pielgrzymkowe, to również historia, powiedzmy, świecka, jeszcze przedchrześcijańska. Czyli co taki przybysz do Libanu może jeszcze podziwiać?
A może podziwiać wielką kulturę fenicką, która przecież zbudowała nam cywilizację Morza Śródziemnego, wymyśliła pieniądz, wymyśliła alfabet. Będziemy w tym miejscu, w Byblos, gdzie właśnie to jakby ten początek nastąpił. Będziemy w tym 5000 na stale zamieszkałym mieście. Tam będziemy zresztą niedaleko w hotelu mieszkali. Będziemy w przepięknych miejscach geograficznych i przyrodniczych. No i zobaczymy tych ludzi, którzy na co dzień noszą krzyże na piersiach i będziemy widzieli te chrześcijańskie wioski i miasta. Oczywiście tam nie jest tylko chrześcijaństwo, ale chrześcijaństwo jest kościół maronicki, katolicki, jest tym bastionem, który no, pozwala, że tak powiem, unormować sytuację w Libanie, bo sytuacja w Libanie jest najbardziej właśnie unormowana poprzez to, że są to tak wiele religii, które wspólnie żyją na tym skrawku ziemi. No i oczywiście będziemy poznawali historię Polaków w Libanie, tam na cmentarzu polskim w Bejrucie. Poznamy historię wygnańców, którzy przyszli do Libanu z armią Andersa i tego typu podobne rzeczy dalej.
No tak, oczywiście tu jeszcze chodzi o polskie akcenty, to też i słowacki, i miejsce, gdzie przebywał w roku 1837 wiosną, listy do matki pisane stamtąd, no i to wielkie, wielkie arcydzieło, jakim jest?
Anheli.
Tak,
no, ale mało jeszcze Baalbek, Tyr, Sydon.
Tak, to już właśnie
Magdusza.
Tak, jest. Praktycznie te najważniejsze miejscaśmy wymienili. Wiadomo, specjaliści mówią, że jeżeli ktoś ma możliwości, niech sobie wynajmie helikopter, poleci do Baalbeku i obejrzy ten kompleks świątynny z czasów rzymskich powstały, bo to, co mamy teraz, to jest z tego okresu i wystarczy, mógłby nawet wrócić do domu. To tylko podkreśla, jak to jest bardzo ważne, jak to jest bardzo, powiedzmy, użyteczne dla naszej ogólnej kultury, tak z tej duchowej i religijnej, jak również i świeckiej.
No i też 22 będziemy.
Tak, właśnie. Ja przypomnę jeszcze raz te daty. 17 kwietnia do 25 kwietnia. Wylot 17 kwietnia o 22.30 z Okęcia. O 19 rozpoczynamy mszą świętą na Okęciu. Tak więc są jeszcze wolne miejsca. Można się zapisać, można kupić bilet. I będziemy tam między innymi 22 na przemarszu różańcowym z pustelni świętego Szerbela do sanktuarium Wanaja. No to jest ten dzień, który istnieje w historii Libanu już od 93 roku i co miesiąc tam każdego 22 dnia miesiąca spotyka się kilkanaście tysięcy chrześcijan z całego Bliskiego Wschodu. Następne pielgrzymki będą we wrześniu, 19 do 27 września też zapraszamy, no i zawsze w okolicach 22 każdego dnia miesiąca będziemy starali się zebrać słuchaczy i spółdzielców Radia Wnet, żeby wyruszyli do nas i nie bali się, przyszli z chrześcijaństwem polskim do chrześcijaństwa libańskiego.
No tak, żeby nie przestraszyć pozostałych no, powiedziałbym, chętnych, którzy by chcieli przyjechać do Libanu, to powiedzmy też, że Liban to też ojczyzna wina, że są dziesiątki naprawdę fabryk bardzo historycznych, no, liczących sobie już te nowożytne po kilkaset lat, nie mówiąc, że budowane na, powiedzmy, tunelach jeszcze wyżłobionych przez żołnierzy rzymskich, którzy też już tamto wino przechowywali. Oczywiście tutaj to oczywiście pan Paweł, chociaż jest ekspertem od spraw politycznych, to na pewno też troszkę się na kuchni libańskiej zna.
No przede wszystkim na kuchni i nawet już odliczam, kiedy tutaj pewne potrawy sobie znowu ten, ale oczywiście Liban to jest też kwestia bogatego smaku. Tu w trakcie pielgrzymki będziemy tak właściwie odwiedzali różne miejsca, różne kuchnie, tak? I to zawsze będzie przede wszystkim smacznie, zdrowo i pożywnie. To jest chyba taki ideał kulinarny, tak, że akurat jest wszystko.
To jest takie miejsce, panie Pawle, gdzie nie mamy problemów z pielgrzymami, którzy na przykład są wegetarianami, ponieważ każdy posiłek libański jest dla każdego, i tego mięsnego, i tego, który tylko lubi warzywa czy owoce. Po prostu jest bardzo szeroki wachlarz każdego dnia, także nie mamy, jak to bywa czasami w niektórych krajach, że musimy dla poszczególnych turystów wybierać konkretne menu. Tutaj można sobie już z tego istniejącego coś bardzo fajnego wybrać, ale panie Pawle, z tym menu aktualnym to jest pewien problem, bo nie wiem, czy pan pamięta o tym, że dzisiaj jest szczególny dzień, zwłaszcza dla kościoła maronickiego i innych kościołów prawosławnych też w Libanie, bo dzisiaj zaczyna się co?
Wielki post.
Tak, nasi słuchacze na pewno się będą dziwili, bo to przecież jeszcze powinno być te dwa dni, bym powiedział, do zabawy, bo to dopiero środa popielcowa. Według tradycji maronickiej i w ogóle bliskowschodniej, Wielki Post zaczyna się troszeczkę wcześniej. Nie mamy w Libanie środy popielcowej, ale mamy poniedziałek popielcowy. I dzisiaj wszyscy, ale to proszę mi wierzyć, że no nie wiem, chyba że ktoś chory obłożnie, albo nie wiem, nie może, żeby nie poszedł na chwilę do kościoła, żeby skorzystać z tego rytu, bym powiedział, wyrycia wręcz krzyża na czole każdego wiernego, każdego chrześcijanina. Jest to podobny ryt do naszego, tego ze środy popielcowej. Palmy z zeszłorocznej niedzieli palmowej, które są przechowywane również w parafii przez księży proboszczów, dzisiaj rano zostały spalone i popiół uzyskany z tych palm z dodatkiem wody święconej i przy użyciu takiego rylca zakończonego powiedzmy watą, kiedy podchodzi wierny do kapłana, ten wypowiada: prochem jesteś, proch się obrócił, albo nawróćcie się i wierzcie w Ewangelię, wtedy ryje, bym wręcz powiedział, na czole taki znak krzyża świętego. Jest to o tyle ciekawe, że ci ludzie, starsi, młodzi, często młode dziewczyny, które biegną do sal uniwersyteckich na wykłady, z tym krzyżem tam się pojawiają. Dzisiaj wieczorem, a kto ma możliwość, żeby otworzyć jakąś libańską telewizję, wieczorem to popatrzy.
Telenumier.
Chociażby Telelumier czy inny Telelumier, bo to chrześcijańska, ale są też wiele innych dostępnych również tu w Polsce, to się będzie dziwił, jak piękne, młode spikerki, ubrane nawet bym powiedział z gustem, powiedzmy, pięknie.
Bardzo gustem.
Będą miały te krzyże wyryte na czole, bo jest niejako, bym powiedział, swego rodzaju współzawodnictwo. Kto donosi ten krzyż aż do samego wieczora, co nie znaczy, że nie można twarzy w międzyczasie też umyć, ale ten krzyż zostaje. No zdarzają się czasami, drodzy panowie, takie historie, jaka się zdarzyła rok temu, że no pan kościelny pomylił wodę święconą z jakimś środkiem rżącym do mycia, powiedzmy, umywalek, no i w tej parafii to ten krzyż ludziom został na kilka dni, jak nie tygodni, ponieważ rzeczywiście się wrył w tą skórę. Co ciekawe, nikt nie protestował. Nikt nie protestował, wszyscy zrozumieli tą pomyłkę. Wielki Post, jak Wielki Post, polega na tych ogólnych zasadach, tak jak i w naszym rzymskokatolickim kościele, bo to przecież, jak zawsze podkreślamy, jeden i tam, i ten sam kościół, ale są małe historyczne różnice. One nie są pod grzechem. Taka pierwsza, która oczywiście powstała dużo wcześniej, kilka ładnych wieków przed zaistnieniem islamu, to jest coś podobnego do Ramadanu. Dlaczego? Dlatego, że według tradycji my w Libanie od północy, każdego dnia przez te 40 dni postu, od północy do południa nic nie spożywamy. Czyli nie pijemy, nie jemy, a nawet ci, którzy no czasami jeszcze palą jakieś tam papierosy, to też tego w tym czasie nie robią. Dlatego też normalnie ten przerwa obiadowa, która jest o godzinie 14 w zwykły dni roku, to w tym czasie podczas Wielkiego Postu jest o 12, bo wiadomo, każdy na to czeka. To nie jest pod grzechem, ale wszyscy robią to tradycyjnie i to jest pewnego rodzaju świadectwem dla innych niechrześcijan w szkołach, w miejscach pracy. Ponadto, też nie pod grzechem, ale prawie wszyscy to robią, przez cały Wielki Post nie spożywamy mięsa.
W ogóle. A nabiał? Jajka?
Są i tacy, zwłaszcza powiedziałbym bardziej wiekowi chrześcijanie, którzy pamiętają takie czasy i dzisiaj też to praktykują, że nawet nabiał też nie. Powtarzam, że to nie jest w żadnym wypadku pod grzechem, ale patriarcha do tego bardzo zachęca. Jest też, no nie wiem, czy znana wam różnica, że w niedzielę wszystkie Wielkiego Postu nie tylko nie pościmy, ale nie wolno nam pościć według tradycji maronickiej, dlatego że każda niedziela jest takim małym, powiedzmy, wspomnieniem, małym, nawet i dużym, zmartwychwstania. Czyli w każdą niedzielę świętujemy zmartwychwstanie, czy nie możemy w święto po prostu, jakbym powiedział, no pościć, skoro mamy Pana Młodego wśród nas, jak to mówi Ewangelia. Czyli takie właśnie niuanse piękne. I ja osobiście też często staram się do tego stosować i mogę słuchaczy wszystkich zapewnić, że jest tak jakby poczucie prawdziwości tego postu. Natomiast jeżeli chodzi o jałmużnę różnego rodzaju, polega ona na tym, żeby ona nie była pustą jałmużną. Czyli powiedzmy, jeżeli ja z czegoś rezygnuję, no powiedzmy przysłowiowo dzisiaj z czekolady, to obliczam mniej więcej, jaki byłby to koszt podczas postu, gdybym je spożywał, i te pieniądze zaoszczędzone daję na Caritas Libański czy na biednych. W tym sensie, żeby czasami post nie stał się odchudzaniem, nie? Tylko żeby to był post rzeczywiście, że my coś siebie dajemy, czegoś się pozbawiamy, ale dla kogoś. I wtedy rzeczywiście to ma sens. Drodzy słuchacze, no widzicie, Liban jest bogaty w historię, w sztukę, w religię, w świętych. No nie można zapomnieć o świętym Szarbelu, ale też nie można zapomnieć o świętym Janie Pawle II, bo on tam jest naprawdę kochany i jest rzeczywiście czczony, tak jak my czcimy Szarbela. My cieszymy się, że oni też czczą naszego Jana Pawła II. Przy okazji, nie wiem, panie Adamie, pan pamięta Józefa Ślazyka, takiego
tak,
księdza?
Tak, oczywiście. No, gitara, głos, śpiew, wszystko.
Też umiłował bardzo Jana Pawła II. Tych, którzy go znają i nie znają, zapraszamy na wieczór poezji śpiewanej księdza Józefa Ślazyka, który będzie miał miejsce 16 marca o godzinie 19 w Teatrze Oratorium na ulicy Kawęczyńskiej 53.
No, pięknie,
to jest przy bazylice Serca Jezusowego. Wszyscy to miejsce znają. Ale pan Adam chciał coś dodać na koniec.
Tak, na koniec chciałem powiedzieć, że piszcie do mnie. rosloniec@post.pl rosloniec@post.pl
W tych wszystkich sprawach piszecie do pana Adama, o którychśmy mówimy, a my teraz jak zawsze, co prawda Maja jest daleko, bo w Libanie, ale przygotowała nam piękną pieśń, Masz Dar Rumi, to jest taka znana świecka piosenkarka, zresztą prawosławna na dodatek, ale pieśń jest przecudna. Panie, przebacz mi, bo zgrzeszyłem przeciwko Tobie. Wyobraźcie sobie to, że to śpiewa po prostu taka pani, która jest królową aktualnie piosenki libańskiej, taką już historyczną, bo ten, powiedzmy, jej głos jest słuchany przynajmniej od 30 lat i wszystkich nas w Libanie, którzy nas słuchają, tutaj w Polsce i na całym świecie, na pewno, jak nawet nie rozumiemy wszystkich słów, to wprowadzi w ten klimat Wielkiego Postu, który tutaj u nas będzie za dwa dni, a w Libanie zaczął się już dzisiaj. My pozdrawiamy wszystkich, zapraszamy na naszą audycję, ale za tydzień o godzinie 6.30 to będzie, jak Pan Bóg pozwoli, bo my zawsze mówimy Allah rad, już ze studia w Libanie. Prosimy Pana Dariusza o muzykę.